7 minut po godzinie 11. Tomasz Olszewski. Dzień dobry, witamy w nowym roku. Katarzyna Bellingham.
Dzień dobry Państwu.
Nowy rok, ale stare problemy, bo znów ma być mróz. Mróz zimą to przecież
nie, no to nie problem. To raczej ja bym chciała, żeby już ten mróz nadszedł.
Tylko, żeby pierzynka była.
Dużo słyszałam od wielu słuchaczy, od wielu przyjaciół, znajomych, że dziwne rzeczy dzieją się w ogrodach.
Dlatego, narcyzy bo jest wyrosły ciepło. Naszemu koledze, znaczy jeszcze nie zakwitły.
Dużo różnych i roślinki cebulkowe, jak na przykład narcyzy, szafirki. To, że szafirki wychodzą, to właściwie zdarza się co roku. Najważniejsze, żeby nie wychodziły kwiatki, już o tym mówiliśmy. Jeżeli wychodzą pędy, które będą potem kwitły, no to niestety mróz może spowodować, że no niestety umrą.
A ale mamy jakąś metodę, liście... możemy się jakoś jakby uratować je jeszcze, jak one za wcześnie, że tak powiem, uznały, że już jest czas?
To oczywiście to wszystko zależy od tego, jak faktycznie zimno będzie. Jeżeli będzie minus 9, minus 10 stopni przez kilka dni, przez kilka nocy, to nic się nie stanie dlatego, bo to jest jeszcze taka temperatura, którą wiele roślin może znieść, wiele takich pączków może znieść. Ale jeżeli będzie minus 15, 20, minus 18, co zdarza się u nas, właściwie każdego roku spokojnie temperatura spada do minus 18 stopni, bynajmniej tam, gdzie ja mieszkam, no to wtedy, jeżeli taka temperatura będzie się utrzymywać przez tydzień, dwa czy 10 dni, no to, a na pewno będzie, bo to jednak nasze zimy są przecież ostre, to wtedy te kwiatki na pewno tego nie przeżyją. No niestety wszystko zależy też od tego, czy będzie śnieg. Jeżeli spadnie śnieg i całkowicie przykryje roślinki razem z kwiatkami, to też oczywiście nic im się nie stanie, dlatego bo śnieg jest najlepszą pierzynką, najlepszą izolacją. Jeżeli śniegu nie będzie, co też się zdarzało, równo rok temu w grudniu, na początku stycznia, właśnie taka sytuacja była u nas na Pomorzu, że był bardzo mroźny czas, chyba nawet do 2 tygodni było minus 18-15 stopni, ale niestety śniegu w ogóle nie było. I to był taki najgorszy moment dla roślin. Starajmy się tego uniknąć, więc po prostu sami okryjmy rośliny, wyjdźmy czy do lasu, czy może można kupić jakieś gałązki zielone, świerków, sosny i tym wszystkim można by było spokojnie okrywać rabaty bylinowe, rabaty, na których posadzone są cebulki. Nawet jeżeli ten śnieg spadnie, to i tak nie zaszkodzi im, że będą w ten sposób okryte, a nawet na wiosnę takie rabaty, które są przykryte taką pierzynką dodatkową, tam gdzie posadziliśmy jakieś cebulki tulipanów czy narcyzów, to one wszystkie mogą nawet troszeczkę szybciej wyrosnąć, zakwitnąć, bo będą miały po prostu cieplej.
A choinka może nam się przydać, kiedy już przestanie nam się przydawać w domu, żeby gałązki poprzycinać?
Jak najbardziej, jak najbardziej. Ja miałam w grudniu taką imprezę u siebie w tunelu, taki kiermasz świąteczny, mieliśmy warsztaty świąteczne, udekorowaliśmy pięknie nasz tunel choineczkami i te choineczki wszystkie poszły teraz właśnie, że tak powiem, na ogród w postaci takiego stroiszu, który przykrywa rośliny. Jak najbardziej. Tylko pamiętajmy, że nie wszystkie rośliny tak naprawdę lubią być całkowicie przykryte na zimę, bo przecież niektóre rośliny są zimozielone i nadal fotosyntezują, nadal potrzebują światła słonecznego, no chociażby jakiegokolwiek światła, bo czasami zimą to u nas z tym słonecznym jest trudniej, ale jakiegokolwiek światła, żeby dalej żyć. Także wszystkie rośliny, które są zimozielone, łącznie z lawendą, nie zapominajmy o tym, że pomimo tego, że lawenda może ma jakiś taki kolor całkiem niezielony, to jest jak najbardziej zimozielona roślina i będzie potrzebowała światła. Także te rośliny nie zakrywamy całkowicie. Albo okrywamy stroiszem, czy liśćmi, czy słomą, czy jakimkolwiek innym materiałem, który Państwo wybierzecie dookoła, niekoniecznie od góry, tak jak mówię, żeby miało dojście do światła. A jeżeli chcecie przykryć również lawendę od góry, to wtedy trzeba by było sięgnąć po białą agrowłókninę, bo ona jest jednak całkowicie przezroczysta.
Ważna informacja dla kierowców: na Chwaszczyńskiej na wysokości Rdestowej płonie auto w stronę Tuchomia. SMS-uje pan Adam, który także nam zdjęcia nadesłał. No, spore zadymienie, w związku z tym kierowcy muszą tam się mieć na baczności. Chwaszczyńska na wysokości Rdestowej w stronę Tuchomia płonie auto. Nasz numer 603-06-06. To może zrobimy sobie króciutką przerwę i za chwilę wracamy.
Tak jest.
Reklama.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Powracamy do rozmowy i od razu pytanie od pana Tadeusza. Czy trzeba zabezpieczać bukszpany, miniatury kulowe przed mrozem na zimę?
Miniatury kulki. Szczerze mówiąc, duże egzemplarze na pewno nie, dlatego, bo rosną świetnie w naszym klimacie bukszpany i to widać dlatego, bo dorastają do dosyć wysokich nawet żywopłotów. Jeżeli to są jakieś odmiany, bardzo mocno genetycznie, że tak powiem, przekombinowane przez człowieka, więc jeżeli to jest jakaś odmiana faktycznie karłowata, czy jakaś odmiana o kolorowych listkach, musicie Państwo sami przeczytać, co to jest za odmiana i pomyśleć, czy to jest faktycznie jakaś taka odmiana jak najdalej oddalona od swojego, że tak powiem, normalnego przodka. Jeżeli to jest faktycznie coś bardziej delikatnego i jeżeli to jest malutkie, to też nie sprawi raczej kłopotu, żeby to okryć. Jeżeli to jest może roślina w swoim pierwszym roku również, bo też czasami, jeżeli roślina jest już w glebie 10, 5, 3 nawet lata, to już inaczej się czuje w naszym klimacie niż taka, która była wysadzona jesienią na przykład. Także ja myślę, że biała agrowłóknina dla jakichś takich malutkich, drobnych, okrągłych bukszpanów na pewno nie zaszkodzi. Ale biała, na pewno nie czarna, żaden plastik i tylko jedna warstwa.
To tyle w sprawie bukszpanów. Ja z moich osobistych doświadczeń w żaden sposób nie zabezpieczam i nie ma z nimi najmniejszych problemów. Rosną jak dzikie.
Jak najbardziej. U nas też nawet, ja mieszkam poza miastem, u nas jest zazwyczaj chłodnie i naprawdę te bukszpany, które są po prostu bezodmianowe, to są normalne, że tak powiem, bukszpany. One rosną tak, że aż trudno szczerze mówiąc je kontrolować i one są bardzo piękne. W ogóle bardzo polecam bukszpany. To jest taka jedna chyba tradycyjna polska roślina wiejska. Przy każdym domu na wsi taka roślina rosła. Bukszpany się wykorzystywało do różnych...
Na Wielkanoc musi być do koszyka, do
dokładnie, święconki. Tak jest. Na wiosnę się wykorzystywało do różnych czy wianków,
do
czy
palmy
ozdób.
Przecież też musi być chyba elementem, że
tak, na Wielkanoc, ale również chyba też, jeżeli chodzi o komunię, to też wykorzystuje się do różnych ozdób. Takich tradycyjnych, bo wiadomo, że teraz pewnie jakieś mody też przyszły. Ja nie mam, tutaj nie miałam ostatnio od swojej komunii, nie wiem, nie miałam żadnej komunii, ale wiem na pewno, że są jakieś też plastikowe mody. Ale na pewno...
Chińska gospodarka musi na czymś zarobić, nie tylko w Sylwestra w Polsce.
Ale na pewno najpiękniejsze ozdoby na komunie to są właśnie naturalne wianuszki z bukszpanem, z mirtem. I to właśnie do tego się nadaje. Także bukszpan sadzimy, bo się przydaje. Poza tym jest piękny, jest zimozielony i również znosi wspaniale nasz klimat. Ja chciałam, bo teraz jeszcze jest taki okres troszeczkę poświąteczny. Na pewno wiele osób w domach nadal ma gwiazdę betlejemską, czyli poinsettę. My tutaj z panem Tomaszem przez kilka tygodni, właściwie nawet więcej, chyba kilka miesięcy, żeśmy instruowali słuchaczy, co robić.
A jeżeli... nie wszyscy nas słuchali, bo widziałem panie idące na wietrze z odkrytą poinsettą, sobie myślałem, kobito. I tak,
biedne, ale to nie kobity wina czasami. To niestety czasami wina jest, że to nie powinno być sprzedawane w marketach, to nie powinno być sprzedawane przez osoby, które nie wiedzą, z czym to się, że tak powiem, je. No niestety, tak jak mówiliśmy wcześniej, jeszcze przed świętami poinsettie bardzo lubią ciepło. Jeżeli Państwo mieli poinsettie przez święta, kupili je, donieśli do domu i one stoją i nadal są piękne, to znaczy, że wszystko jest okej, że tutaj już nie trzeba się martwić, bo już je, że tak powiem, przynieśliście do domu. Ale teraz znowu może ktoś z Państwa będzie miał ochotę po prostu przetrzymać poinsettię do przyszłych świąt. To jest bardzo możliwe, to jest duża frajda, żeby mieć na stole świątecznym swoją własną poinsettię, którą przechowaliśmy przez cały rok i to nie jest takie trudne. A przy okazji pamiętajmy, że co roku ta poinsettia będzie większa, bardziej bujna, będzie miała więcej pędów, a dzięki temu więcej kolorowych listków przy kwiatków. Także bardzo, bardzo polecam. Tylko teraz tak, co zrobić po przekwitnięciu? Podczas kwitnienia poinsettia nadal lubi mieć dosyć wilgotne podłoże. Więc tak jak ja zawsze mówię Państwu, spróbujmy podnieść i zobaczyć, czy to jest lekkie, czy to jest ciężkie. Jeżeli doniczka jest ciężka, to znaczy, że nie podlewamy. Jeżeli wydaje nam się lekka, szczególnie, że przecież doniczki same w sobie są plastikowe, więc to też będzie lekka, chyba, że ktoś uprawia je w doniczkach
glinianych. Taką ceramiczną, galwanizowaną i wtedy powinno bardzo ciężka, ale nie podniosłem.
No, to trzeba użyć troszeczkę mózgu i na pewno wszyscy dojdziemy do ładu z tym. Jeżeli poinsettia jest przesuszona albo sucha, to po prostu włożyć ją do miseczki z wodą, niech ona sama napije się tyle, ile chce, bo oczywiście jak od góry podlewamy, to często to nam potem spływa, nic z tego nie ma i roślina nie pobiera z tego wody wystarczająco. Także podlewamy
od dołu. A nie zachuśnie się, jak ją tak postawimy w miseczce i powiem, pij poinsettię, ile chcesz?
Nie, to będzie miała
tak piła się
pełno opijasz. Czasu, nie. One mają takie małe doniczki, że nie mają szans tam na żadne przepicie się czy upicia. Nie mają luksusów, niestety. Ona sobie wypije tyle wody, ile tylko chce, więcej się nie zmieści, po prostu ta gleba, to podłoże nie przyjmie. Potem z powrotem stawiamy w to ciepłe miejsce bez przeciągów, możemy troszkę podkarmiać, ale jeżeli poinsettia zacznie przekwitać, i pamiętajmy, że kwiatki poinsettii to nie są te czerwone liście albo złote, teraz są takie kremowe, no może nie złote, przesadziłam, ale kremowe, białe, różowe, czerwone.
Ale prawie złote, bo widziałem takie w sklepie
już tak? A może były popryskane?
A może.
już takie dziwne rzeczy się zdarzają, że nawet ogrodniczka, ja mówię, że złote pońcecje. Ale w każdym razie pamiętajmy, że to nie są tak naprawdę kwiatki. Kwiatki to są takie meluteńkie, bieluteńkie kwiatuleńki, które jak przekwitną, to oznacza, że roślina udaje się na spoczynek. I pozwólmy jej na ten spoczynek. Przytnijmy taką pońcecję do 15-20 centymetrów i zacznijmy już nie podlewać tak często. Już nie ma co jej tak opijać, tak, że tak powiem. Już faktycznie tylko na tyle, żeby ta pońcecja nie miała całkowitej pustyni. I to jest bardzo ważne. Oczywiście już niczego nie dokarmiamy, dlatego bo jeżeli ona będzie otrzymywała jakiekolwiek jedzenie, to jest bodziec do tego, żeby rosnąć, żeby kwitnąć. Nie. Udaje się na spoczynek, tak jak każda inna roślina. Wstawiamy już może troszkę chłodniejsze miejsce i nie, tak, też niezbyt, niezbyt jasne. I wtedy do przyszłego roku ona spokojnie może przetrzymać, a my będziemy Państwa instruować jeszcze przez różne pory roku, na przykład wiosna, lato i potem jesień, co z nimi robić, żeby przetrwały. Także jeżeli przekwitły teraz u Państwa w domach, to przyciąć do 15-20 centymetrów, mniej podlewać i w ogóle już nie nawozić.
To w sprawie poinsecji, a pani Lidia pisze, wszystkiego dobrego w nowym roku, do tematu ogród. Czy codziennie 3-4 nowe kopczyki krecika w ogródku mówią o łagodnej zimie? Pozdrawiam.
Pani. Ja również życzę wszystkiego dobrego w nowym roku.
Łagodnej zimie?
Ja wiem, kret naprawdę w tym roku też chyba dostał 500+, dlatego, bo faktycznie jest ich więcej.
Pełne łapy roboty.
A przynajmniej widzę, nie wiem, może tak jakoś rzuca się w oczy, ale są, no widzę takie trawniki, które są całkowicie w kropki. Nie wiem, co to oznacza, czy dlatego... Ziemia nie zmarzła. Na pewno oznacza to, że jest jeszcze wystarczająco ciepło, żeby kret też nie odszedł na spoczynek, że tak powiem, zimowy. Ale niestety, no im dłużej my mamy taką, im dłużej jest taka... jesień właściwie, bo to już nie można nawet tego nazwać zimą. Im dłużej jest taka pogoda, że ziemia jest niezamarznięta, że pogoda jest na plusie, że tak powiem, i w nocy nawet, i w dzień, no to cały czas jednak
jeszcze i światła przybywa.
Tak, dokładnie. I roślinność, i zwierzęta żyją i wcale nie mają odejść na ten spoczynek. Ja bym sobie życzyła i Państwu również, żeby jednak ta zima przyszła, bo jest bardzo potrzebna i roślinom, i zwierzętom, i również nam. Dlatego, bo tak jak przed audycją rozmawiałam z jednym z redaktorów tutaj, no aż się prosi, żeby wyjść, żeby coś porobić. No jak można siedzieć w domu, kiedy jest taka ładna pogoda? I ludzie kombinują, i by coś chcieli porobić. Jeszcze nie daj Boże, ktoś sięgnie po nasiona i zacznie wysiewać. Nie, nie, nie. Musimy mieć odpoczynek, musimy mieć też taki relaks zimowy, żeby troszeczkę mieć czas, żeby odpocząć, żeby spojrzeć na ten rok, który jest za nami, na ten rok, który jest przed nami i sobie porządnie zaplanować, co i jak będziemy robić w nowym sezonie.
W nowym sezonie. No tutaj nasz stały słuchacz, pan Tomek, nieustraszony hodowca papryk.
A co u pana Tomka? Ja jestem bardzo ciekawa.
Pisze, dla pani Kasi, dla pana Tomka szczęśliwości i pięknych ogrodów oraz doświadczeń w sadzeniu w 2017 roku.
Doświadczenia to my liczymy na pańskie.
Bo nie każdy jest tak nieustraszony jak dokładnie pan Tomek, żeby podejmować się dość śmiałych prób.
Także jak najbardziej, panie Tomaszu, dla pana również nasze życzenia serdeczne. Również wielu, wielu sukcesów, pięknych plonów, cokolwiek pan uprawia, jakiekolwiek eksperymenty i czekamy na informacje, bo mam nadzieję, że pan nas czymś tutaj zastrzeli.
Tutaj pytanie, jaką ziemię stosować do paproci, czy więcej zwięzłą, bo ta do kwiatów jest jak puch i szybko wysycha.
Tak jest, to prawda. Ziemia do kwiatów, czyli taka ziemia po prostu, którą kupujemy w workach, że tak powiem, w centrach ogrodniczych czy w marketach, to jest nic innego jak odkwaszony torf. Nic tam więcej nie ma. To nie jest ziemia, to blisko ziemi nawet nie było takiej ogrodniczej gleby. Także ja zawsze polecam Państwu, jeżeli naprawdę chcecie, żeby te roślinki porządnie rosły w domu, żeby Wam nie umierały, żeby się rozrastały z sezonu na sezon, coraz były większe. Ja polecam jednak troszeczkę więcej...
Z tego kreta może troszeczkę.
Tak, troszeczkę więcej, między innymi z kreta, troszkę więcej uwagi poświęcić, w czym rośliny będą posadzone. Dlatego, bo jak zawsze zaznaczam, najważniejsza jest gleba, najważniejsze jest podłoże, również w roślinkach doniczkowych w domu. Także jak najbardziej proszę kupić tą ziemię ze sklepu, czyli to, no, nie mówmy na to ziemia, bo to jest podłoże ogrodnicze. Kupmy ten torf, to podłoże ogrodnicze ze sklepu i pomieszajmy go z prawdziwą glebą. I do tego krety się bardzo przydają, bo ta ziemia, którą krety wypychają z jej środka, jest naprawdę świetna, jest pulchna, ona jest z takich głębszych już pokładów, więc nie ma tam nasion, jakichś chwastów, więc ona jest też dosyć czysta, bo wiadomo, że to podłoże, które kupujemy w sklepach, jest sterylne, no i dlatego nie mamy różnych nasionek kiełkujących przy naszej paprotce. Także pomieszać to również, nie dawać samego tego podłoża torfowego, tylko z domieszką ziemi. Ja robię pół na pół. Jeżeli na przykład uprawiam w domu na parapecie jakieś jedzenie, czy to są pomidorki, czy to są papryczki, to nawet do tego dodaję jeszcze troszkę obornika, żeby ta ziemia była jeszcze fajniejsza, żeby bardziej zatrzymywała wodę. No to jest problem, drodzy Państwo, z tym torfem, dlatego, bo faktycznie, jeżeli przegapimy ten moment, kiedy roślina jest już troszeczkę sucha, jeżeli zostawimy na jeszcze jeden lub dwa dni, a jeszcze w czasie ogrzewania, bo jak jest ogrzewanie, to rośliny potrafią wysychać dosłownie w sekundę, to potem bardzo trudno jest, żeby ten torf znowu nasiąknął wodą. Także starajmy się mieszać, nawet do roślin doniczkowych, dodawać coś innego.
Pani Ewa pisze, proszę pani, może zaproponuje pani, by glebę w doniczkach wzruszać z wierzchu, bo woda robi sobie kanaliki i odpływa do podstawki.
Tak, ale to wtedy jest problem ogólnie gleby w doniczce. To znaczy, że jeżeli woda nie spływa i to samo tyczy się, to też mówiliśmy podczas spotkania ze słuchaczami w czwartek, to też się tyczy sadzenia roślin po prostu w otwartej przestrzeni w ogrodzie. Jeżeli podlewamy doniczkę, do doniczki wodę, oczywiście musimy zostawić przynajmniej jakieś 2,5 centymetra od góry doniczki, tak? Nigdy nie wypełniamy doniczki całkowicie podłożem, bo wtedy ta woda faktycznie będzie nam od razu spływać. Ale jeżeli ta woda nie spływa, czy jeżeli woda nie spływa z dołka, w którym sadzimy roślinę, jeżeli ona po prostu nie znika, no to znaczy, że to podłoże jest złe. I nie wydaje mi się, żeby to wzruszanie górnej części ziemi w tej doniczce na długo zdało egzamin. Na początek jak najbardziej i wzruszanie jest dobre z różnych powodów, jak najbardziej, ale ogólnie...
Żeby wzruszyć ziemię, bo wzruszyć kobietę można pięknym wierszem na przykład. A
wzruszyć ziemię można nawet i widelcem, tak? Bo to, znaczy, no wiadomo, bo to są małe rozmiary, bo to jest tylko doniczka.
Czyli taka namiastka
widła. Kobiety widłami. Nie wiem, czy można, widelcem, nie wiem, czy można, bo widłami może i można, jak się kupi dobre na prezent, to można wzruszyć, ale nie widelcem.
A ta kobieta musi się znać na tym i docenić, to będzie, no marzyłam o takich widłach.
Oj, dużo kobiet marzy o widłach, wiem, bo przyjeżdżają do mnie na warsztaty i marzą o widłach. Dobrze, ale wracając do tej górnej warstwy ziemi w doniczce, można wzruszać jak najbardziej, ale jeżeli jest problem z przesiąganiem wody do wnętrza doniczki, to ja bym się zastanowiła, czy na wiosnę, bo teraz już niedługo mam nadzieję, że będzie wiosna w marcu, kiedy wszystko powraca do życia, również bym poradziła Państwu, żeby może wtedy z tej doniczki wyjąć roślinkę razem z ziemią, przesadzić do o jeden numer większej doniczki i wtedy można pomiędzy korzeni delikatnie też widelcem wytrząchnąć tą ziemię, która jest, to stare podłoże i dać tej roślince nowego podłoża, bo najważniejsze i w ogrodzie, i w doniczkach są właśnie te warunki glebowo-powietrzne. W ziemi musi być powietrze, no i oczywiście ona wtedy przyjmuje wodę, która przez tą ziemię przepływa i wypływa. Nie powinna też jej zatrzymywać.
Pani Bożena z Gdańska pisze, witam po świętach. Gwiazdę betlejemską 3-letnią zasłaniałam od światła zgodnie z zaleceniem, ale nie przebarwiła się do tego roku.
3-letnią?
3-letnia.
Czyli pani już miała ją 3 lata i się na 3 rok nie przebarwiła. A wcześniej się przebarwiała.
Tak, rozumiem. Zasłaniała od światła pani Bożena.
Podejrzana sprawa. Nie wiem, pani Bożenko, również życzę wszystkiego dobrego w nowym roku, ale tutaj jakaś jest dla mnie taka ciekawa sprawa. Proszę napisać, czy w zeszłym roku pani w ogóle robiła, znaczy w zeszłym roku, już teraz 2 lata temu, czy pani cokolwiek robiła z nią, żeby ona się przebarwiła na święta, czy tak sama się z siebie przebarwiała. To by było ciekawe. I ile też czasu pani ją zacieniała?
Gary Thomas MSuje. Witam. Chyba dobrze karmiłem wiewiórkę orzechami, bo teraz 3 sztuki przychodzą.
Pięknie, pięknie. Dlatego, bo wiewiórki są potrzebne, jest deficyt. Piękne, czerwone wiewióreczki. Ja mieszkałam przez wiele lat w Anglii.
Tam
więc
te szare
ja,
są.
To są szare, wredne wiewiórusy. Ja się z tym po prostu, ja
nasze
strasznie się cieszę
rudę,
i doceniam
rudę
wiewiórki. I też zauważyłam, że populacja u mnie w lesie troszeczkę wzrosła. Już nie mam jednej, tylko też mam jakieś 2-3, ale też nie chcę za dużo mówić, bo zaraz znowu pójdą na odstrzał, więc trzeba uważać.
Kto strzela do wiewiórki jest... Nie będę się wyrażał, robimy krótką przerwę.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
Ogłoszenie organizacji pożytku publicznego. Znasz je, są blisko ciebie. Po prostu działają. Organizacje pożytku publicznego są jak dobre, pomocne samochody. Dotrą wszędzie, dotrą do każdego. Tam, gdzie jest potrzeba. Jednak pojadą tylko wtedy, gdy będą miały paliwo. A tym dla nich jest 1%. 1% z naszego podatku dochodowego. Sam wybierz, komu chcesz podarować swój 1%. Listę znajdziesz na stronie internetowej www.ngo.pl. Pamiętaj, 1% z naszego podatku dochodowego na organizację pożytku publicznego. 1%. Tak niedużo, a tak wiele.
Reklama. Szczęśliwego nowego roku, pełnego zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Klientom oraz partnerom biznesowym życzy J.D. Kulej, autoryzowany dealer Kia i Peugeot. Dziękujemy za zaufanie.
Przyjdź na Orszak Trzech Króli, Gdańsk, 6 stycznia, godzina 11.30. Spotykamy się przy wejściu do Bazyliki Mariackiej na ulicy Piwnej. Zapewniamy koronę królewską i śpiewnik. Przyjdź i ty wraz z Kacprem, Melchiorem i Baltazarem. Oddaj cześć świętej rodzinie.
Nie odkładaj postanowień na później. Zacznij trenować już dziś, a 19 marca wystartuj w Gdyni na półmaratonie. Biegniemy m.in. ulicą Świętojańską i bulwarem nadmorskim. Finisz na skwerze Kościuszki. W programie także sztafety oraz biegi dla dzieci i młodzieży. Więcej informacji i zapisy na gdyniapółmaraton.pl. Na imprezę zaprasza partner strategiczny Miasto Gdynia. Kibicuje Radio Gdańsk.
Mamo, nie jesteś gotowa?
Na co?
Przecież o 12 miałyśmy jechać na lodowisko z Julką i jej mamą.
Nie, no dziś za pół godziny mamy być u babci.
A urodziny Piotrka? Niech się mnie zawie.
Chwileczkę, który dziś jest?
No właśnie, brak kalendarza i rodzinny chaos gotowy. W porcie Rumia, centrum handlowym Auchan, robimy kalendarze. Na rodzinnych warsztatach kreatywnych będziemy szaleć z papierem, klejem, wycinankami, włóczkami i gazetami. Dołącz do nas 7 i 8 stycznia od 12 do 16. Port Rumia, centrum handlowe Auchan. Zakupy to przyjemność.
Reklama.
Na nowo.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Pan Juliusz pisze, witam, spokojnie, dzisiaj do wiewiórek już nikt nie strzelał, danego nowego roku. No, dzisiaj to dobrze,
dzisiaj
ale,
nikt nie strzela,
ale jutro, żeby też nikt nie strzelał, panie Juliuszu, ani pojutrze. Pani Hanna pisze, przypomnijcie proszę krótko, co zrobić z choinką w doniczce przed wysadzeniem jej do gleby. I pozdrawiam serdecznie w nowym roku, pani Hanno, oczywiście.
Dziękujemy. Tak, ja myślę, że wiele osób zadaje sobie takie pytanie i w duszy również nam. I to też było pytanie, które padło podczas spotkania ze słuchaczami w czwartek. Można spokojnie tą choinkę przetrzymać do na wiele lat, tylko musimy uważać dlatego, bo oczywiście jeżeli ona stała u państwa w domu, w cieple przez jakiś czas, to nie były naturalne warunki dla niej i też nie będzie naturalne nagle wysadzenie jej teraz do ogrodu. Pomimo tego, że jest faktycznie nadal dosyć ciepło, ale za kilka dni mają być dosyć mroźne noce. Po pierwsze, moim zdaniem od jutra już za bardzo się nie wkopiemy do ziemi, bo chyba jak będzie już w nocy około minus 3 stopni i potem już nie będzie tak za ciepło, to jest pierwszy znak, że nie sadzimy choinki, bo po prostu nie możemy się wkopać w ziemię. Ale nawet gdybyśmy ją posadzili, wystawili z domu, z dużego pokoju, z salonu, prosto do ziemi, no to wyobraźcie sobie państwo, kogoś takiego z sauny, powiedzmy, wystawić do ogrodu. To ta choinka by bardzo cierpiała, albo by umarła, albo by nie rosła za dobrze i może by umarła po jakimś kilku sezonach.
Zimno mi.
Dokładnie, a nie ma sensu oczywiście je okrywać, bo to by była totalna głupota. Także ja tutaj mam na żywy przykład, że tak
jak
powiem.
Klatkę schodową zastosowałem.
Tak, tutaj miał bardzo duży sukces, jeżeli chodzi o
100%. Dwie choinki w doniczkach, obydwie pięknie urosły, po jakieś 10 centymetrów mniej więcej przyrostów.
I po prostu po tym, jak one spełniły swoje zadanie podczas świąt, kiedy zostały rozebrane, panie Tomaszu? Pan długo je trzymał jeszcze w tym mieszkaniu?
Nie za długo, żeby już tam je jak naj...
Czyli pierwsza podstawa taka, żeby te choinki, które potem są przeznaczone
króli,
do wysadzenia...
A po trzech królach powędrowały na klatkę schodową.
Rozebrać.
Nieogrzewaną klatkę schodową.
Tak, czyli musimy je zahartować. Nie wystawiamy ich na zewnątrz, tylko muszą mieć taki jakiś przejściowy moment i też nie możemy postawić je w miejsce, gdzie jest bardzo jasno, gdzie jest bardzo ciepło, bo one będą tak jakby, no, dostaną takich bodźców do życia, więc będą chciały rosnąć, będą mogły, może nawet pokażą już przyrosty, będzie im się wydawało, że już jest taka zaawansowana wiosna, więc bardzo dobrze. Czy piwnica, w której jest jednak jakieś okienko, bo to nie może być całkiem ciemno, bo przecież tak jak mówiliśmy wcześniej, już dzisiaj, choinki są roślinami zimozielonymi, więc one będą potrzebowały światła do fotosyntezowania, ale malutko światła. One muszą teraz z tego wariackiego ciepła, tego zupełnie nienaturalnego dla nich środowiska, wejść w taki bardziej normalny byt. Więc proszę im zapewnić chłód, ale nie zimno. Najlepiej, żeby to było tak gdzieś jak powiedzmy pomiędzy 0 a 7 stopni. Nie mniej, nie więcej. I też umiarkowane światło i bardzo umiarkowane podlewanie. I w ten sposób proszę je zostawić tam do momentu, kiedy faktycznie można będzie je już wysadzić, kiedy gleba nam na to pozwoli. Ja myślę, że tak od połowy marca można by było myśleć o wysadzeniu ich do gruntu. I wtedy trzeba oczywiście kierować się wszystkimi dobrymi zasadami wysadzania jakiejkolwiek rośliny z donicy do gruntu. Więc kopiąc dołek pod choinkę, pamiętajmy, żeby on był oczywiście większy. Potem również rozluźnimy ścianki tego dołku i dno tego dołku. Przy sadzeniu pomieszajmy glebę może z jakimś kompostem, z obornikiem przekompostowanym, albo nawet z podłożem takim ze sklepu, żeby troszkę rozluźnić tą glebę, która istniejącą glebę. I pamiętajmy oczywiście, żeby sadzić ani głębiej, ani płycej niż jak oryginalnie roślina rosła w sklepie, w doniczce czy w domu w doniczce. I teraz najważniejsza rzecz. Zanim zakopiemy dołek, wlewamy, no ja myślę, że na taką choinkę wysokości około nawet, no nie wiem, 1,5-2 metry, to przynajmniej wiadro wody. Do tego dołka wkładamy do choinkę, wlewamy wiadro wody, czekamy aż ta woda się, że tak powiem, zniknie, że się rozpłynie, że wsiąknie w ten dołek. I tutaj znowu, jak nie wsiąknie, to znaczy, że źle przygotowaliśmy ten dołek, że jest ziemia jednak za bardzo zbita. I dopiero wtedy, kiedy ta woda wsiąknie, zakopujemy delikatnie i potem mocno przyciskamy butem, dlatego, bo nie chcemy, żeby tam było jakiekolwiek przestrzenie powietrzne, no bo przecież w powietrzu nie będą rosły korzenie. No i oczywiście, jeżeli ta roślina była w doniczce dosyć długo, to też musimy sprawdzić, czy korzenie przypadkiem nie zaczęły rosnąć tak wokół tej doniczki. One tak do końca świata będą rosły, jeżeli my im w tym nie pomożemy wziąć czy sekator, czy widelec nawet, czy po prostu palcami rozczapierzyć te chorzonki, żeby one mogły wrastać w ziemię, a nie tak dookoła rosły przez wiele, wiele lat. Bo niestety tak jest z roślinami, że one jak się przyzwyczają do takiego rośnięcia tych korzeni
kręćka
dookoła,
to
tak
dostają
kręćka i tak już zostaje na zawsze. I wtedy one oczywiście nie rosną. Potem ta choinka jest w ziemi przez rok, dwa i ani przyrostów, ani nic. No to troszeczkę strata czasu, strata życia, strata wszystkiego, prawda? Więc przede wszystkim porządnie musimy przygotować glebę. Jeżeli macie państwo w domu jakiś nawóz długo rozkładający się, ja oczywiście jestem jak najbardziej za nawozami naturalnymi, nie mineralnymi, nie sztucznymi, więc jeżeli chodzi o nawóz długo rozkładający się, to ja zawsze sięgam po mączkę rogową, którą na wiosnę można dostać w Polsce i teraz coraz więcej jest nawozów zawierających takie naturalne właśnie elementy, jak ta mączka rogowa. Do tego można dorzucić też garść nawozu szybko rozkładającego się, czyli w przypadku takich naturalnych wyborów to jak najbardziej po prostu granulowany obornik, czy kurzak, czy bydlęcy. Tego akurat w sklepach, w szkółkach, również w marketach ogrodniczych jest bardzo dużo teraz i coraz więcej się pokazuje. I taka roślinka myślę, że spokojnie będzie rosła pięknie i tak jak u pana Tomasza będzie miała piękny przyrost już na następny rok.
Pani Małgorzata, problem poważny. Witam z najlepszymi życzeniami na nowy rok dla państwa. Czy mogę moją Diefenbachię, która już nie ma miejsca pod sufitem, bo osiągnęła wysokość 2,7 metra, średnica łodygi 6 cm, przeciąć na przykład w połowie i wstawić do wody, aby na nowo się ukorzeniła, a potem ponownie wsadzić do ziemi?
Ja nie pamiętam, ale chyba można Diefenbachie w ten sposób rozmnażać. Tylko pamiętajmy zawsze, że no, ja bym radziła, że pani jednak to sprawdziła, że tak powiem, bo niektórzy ludzie się w tym specjalizują, w tych roślinach takich domowych, jak to rozmnażać. Ja nie jestem pewna, czy tak po prostu można taką dużą część, no wiadomo, że nie te tyle 6 tych metrów.
6 centymetrów średnica.
Tak, ja myślę, że przede wszystkim pamiętajmy, bo to by było takie pobranie sadzonki, prawda, wierzchołkowej, tak czy siak. Ja myślę, że można by było się pokusić, tylko pamiętajmy, żeby zawsze przy pobieraniu sadzonek podążać za jedną zasadą, trzymać się jednej zasady. Sadzonka nie ma korzenia, więc również powinniśmy jak najbardziej zredukować tą część zieloną sadzonki. Dlatego, bo jak nie będzie korzenia, a będzie pełno liści, no to wiadomo, że nie będzie korzenia, który będzie mógł wspomagać przez oczywiście pobieranie wody tych liści. Także jeżeli będzie pani robiła coś takiego, to jak najbardziej, ale tylko pozostawić góra dwa liście i na Diefenbachii to są duże liście. Więc proszę się nie bać, nawet zredukować ich wielkość porządnie ostrym nożem, przyciąć jeszcze, żeby to było pół tego liścia albo nawet 1/3. Ale nie widzę problemu z pobieraniem takich sadzonek. Oczywiście im bardziej zdrewniała będzie ta łodyga, tym będzie bardziej kiepsko z pobieraniem tej sadzonki. Więc ja myślę, żeby to nie było ani za twarde, ani za miękkie, gdzieś mniej więcej z połowy rośliny można spróbować takie coś zrobić, a reszta oczywiście się przynajmniej zagęści, bo przecież ta roślina pani nie umrze. Może ją pani przyciąć, popróbować zrobić sadzonki wierzchołkowe, czy potem pędowe z pędu głównego, a resztę po prostu to się pani rozkrzewi i może nie będzie tak pieło się do góry, ale będzie na pewno fajna, taka bujna roślina. Może właśnie tak trzeba było uczynić, żeby nie dorosła do tych 2,7 metra, tak? Właśnie trzeba było ją wcześniej troszkę przyciąć niżej, żeby ona się rozkrzewiała i żeby tak nie szła do góry. Ale i tak na pewno jest piękna. Diefenbachie to są ciekawe rośliny. Ja pamiętam, jak byłam całkowicie zszokowana, jak przylecieliśmy do Indii na wakacje kilka lat temu i tam te Diefenbachie osiągają, no nie wiem, 10, 15, 20 metrów. To są takie pospolite pnącza, które tam pełzają po drzewach, w parkach. No naprawdę byłam pod wpływem, byłam bardzo pod dużym wrażeniem, jak duże mogą dorosnąć te Diefenbachie, więc ja myślę, że gdybyście państwo je przycinali, żeby się zagęszczało, to też by był fajny pomysł.
Pani Ewa, pani Kasiu planuje sobie zmianę rabatki na przyszły rok, czyli rozumiem, że już na ten rok. Mam trochę...
Ja też cały czas mam przyszły rok.
Mam trochę różyczek płożąco-krzaczkowatych. Czy to dobry pomysł połączyć je z tulipanami botanicznymi? Co jeszcze by pasowało, żeby cały rok było kolorowo? Pozdrawiam się, pani Ewa.
Dziękuję bardzo, pani Ewo. Ja myślę, że spokojnie można te botaniczne tulipanki na tej rabacie posadzić, tylko pamiętajmy, że te tulipany botaniczne, one nie są takie zbyt wysokie. Także ja nie wiem dokładnie, jakie wysokie są róże, ale...
Płożąco-krzaczkowate.
No, ale ja myślę, że poza tym róże o tej porze roku, kiedy będą tulipany kwitły, a szczególnie te botaniczne są dosyć wczesne, czyli marzec, kwiecień, ja myślę, że w maju to już raczej będzie koniec po nich, to spokojnie one będą jeszcze mogły z tą różą konkurować, jeżeli chodzi o wysokość. Jeżeli te róże są niskie, pozytywne, jeszcze nie będą miały takich przyrostów na nowy sezon, czyli tak, jak najbardziej. Nie polecam narcyzów na rabatkę, które też mogłyby rozszerzyć, że tak powiem, wydłużyć pani sezon, dlatego, bo narcyzy po przekwitnięciu zostawiają kupę liści. I te liście naprawdę nie są ładne. Dlatego jeżeli chodzi o narcyzy na rabatach, to ja osobiście tego nie praktykuję, nie polecam. Ale są też tulipany z grupy Darwina, które kwitną później, bo one kwitną właśnie w maju. I to są tulipany, które kwitną każdego roku. One są dosyć, to jest dosyć stary rodzaj tulipanów. No oczywiście nie taki stary jak botaniczne, ale wystarczająco stary, że one są jeszcze dosyć mało manipulowane genetycznie i one faktycznie co roku powtarzają kwitnienie, szczególnie jak już będą w glebie wiele lat, bo jak wiadomo tulipan z roku na rok się dzieli w glebie i to jest też problem taki, że one nie kwitną każdego roku, nie tylko dlatego, że są mocno zmodyfikowane i te kolejne pokolenia po prostu nie dają rady udźwignąć tych dziwności, które nadał im jakiś tam naukowiec, krzyżownik, ale właśnie te z grupy Darwina, one są dosyć proste, to są pojedyncze, piękne, duże kielichy i one też mogą tam pani pięknie wyglądać. Później, jeżeli chodzi o roślinki cebulowe, Ja jestem zawsze jak najbardziej za użyciem na rabacie i to będzie pięknie wyglądało z różami czosnków ozdobnych. I też można dosyć długi sezon osiągnąć, dlatego, bo możemy zacząć od czosnków w ogóle, które kwitną w kwietniu i w maju. Potem bardzo popularne czosnki Purple Sensation, to jest czosnek holenderski, piękne purpurowe głowy. Potem zaczyna kwitnąć czosnek Krzysztofa. Później jeszcze jest czosnek główkowaty. Naprawdę dużo różnych czosnków, można sobie to rozciągnąć. A poza tym, potem czosnki jak przekwitną, one pozostawiają po sobie piękne takie gwiazdy. To są po prostu przekwitnięte, wysuszone kwiatostany, które zamieniają się w owocostany. Tam na nich są oczywiście nasionka, ale one są prześliczne. One bardzo długo wytrzymują na rabacie i potem można sobie jeszcze w dodatku na święta popryskać jakimś czy złotym, czy srebrnym sprayem, czy białym i jeszcze na choinkę to położyć. Piękna, naturalna dekoracja. Także jak najbardziej. No i róże, nie wiem dokładnie, jakie pani ma róże, ale oczywiście wybierać róże, które...
Płożąco-krzaczkowate.
Tak, ale nie wiem, jaka odmiana. Bo oczywiście róże też są takie, które powtarzają kwitnienie. Są róże, które mają piękne owocki później, więc to również wydłuża ten sezon. Z różami proszą się na rabacie lawendy, bo lawendy jakoś tak tradycyjnie zawsze razem rosły, przynajmniej w angielskich ogrodach. Jeżeli chodzi o takie fajne odmiany lawend, które świetnie rosną z różami, to przede wszystkim Heathcat, Moonstead, to są takie typowe, stare odmiany, które też nie są za bardzo, że tak powiem, pokrzyżowane, więc też dobrze rosną. Kwitną w lipcu, potem w połowie sierpnia przycinamy i potem mają takie piękne, szare przyrosty.
15 przycinamy, 15 na 15?
8, 8, 8.
A, 8, 8.
Ale blisko. Też pięknie wyglądają na rabacie. Jedna z ukochanych roślin, dwie ukochane rośliny, które zawsze sadzę na rabatach z różą i z lawendą, to jest kocimiętka, podstawa, bo kocimiętka nie dość, że jest, no ona ma niesamowity taki niebieski, błękitny baby blue kolor, który świetnie wygląda z różami, ale ona też kwitnie ponownie. Jeżeli ją przytniemy, powiedzmy na początku lipca, to ona jeszcze spokojnie latem zakwitnie drugi raz, bo ona dosyć wcześnie kwitnie. I jeszcze jedna roślina to przywrotnik ostroklapowy. Przywrotnik ma takie bardzo ciekawe kwiaty, bo to nie jest żaden taki kolor, że tak powiem, normalny. To jest to taki kolor zielony. Taki zielonkawy kolor, żarówiasty bym powiedziała. I one pięknie wyglądają naprawdę na takich właśnie rabatach mieszanych. To będzie taki klimacik angielskiej rabaty, taki delikatny kotycz. Także bardzo polecam. To jest Alchemilla mollis po łacinie, przywrotnik ostroklapowy, kocimiętka taka najzwyklejsza, nie w żadnych odmianach.
Trzeba uważać na kota ze Shreka.
Słucham?
Na kota ze Shreka trzeba uważać, bo on tam z kocimiętką miał coś wspólnego.
Tak, trzeba uważać na kota, bo ta kocimiętka, że tak powiem, normalna, nieodmianowa, bardzo lubią ją koty, bo jeżeli...
Ale to jak mamy kogoś, swojego kota albo kogoś znajomego, to bierzemy tę kocimiętkę, podsuszamy, zaszywamy w taką poduszeczkę. Jest taka zabawa dla kota, jak się to kotu rzuci. Naprawdę.
Tak.
No, koleżanka z Anglii przywiozła właśnie takie w kształcie myszy z zaszytą kocimiętką.
No nie wiem, bo to jest chyba taka męczarnia trochę dla kota.
Ale ile radości.
Nie wiem, czy radości, czy frustracji. Ale to prawda, one lubią tą kocimiętkę, a kocimiętkę w odmianach, jak na przykład są takie odmiany, takie bardzo popularne, nazywają się Six Hill Giant albo Walker's Low. I to są niestety już kocimiętki, które nie są tak atrakcyjne dla kotów. Więc dla wszystkich wielbicieli kotów, muszą państwo sięgnąć po normalną, bezodmianową kocimiętkę, która zresztą jest zupełnie inna. Ona jest niska, ona jest taka bardziej płożąca, jest delikatniejsza, bo te odmianowe są dosyć duże.
Red Fairy, pisze pani Ewa, jeśli chodzi o te róże.
To taka delikatna róża. Tak jest, bardzo fajnie będzie wyglądała. One też bardzo dobrze rosną. Będzie świetnie wyglądała z tymi roślinami, które wymieniłam. Tą kocimiętką, z przywrotnikiem ostroklapowym, z lawendą. To będzie taka bardzo delikatna, bardzo taka angielska rabata.
Pan Zbyszek pisze, Diefenbachia jest silnie trująca, cała roślina lepiej usunąć.
Tam większość roślin jest trujących. Nie ma co się przejmować.
Nie jeść po prostu.
Bardziej trujące jest powietrze, tak jak ja zawsze zaznaczam na Grunwaldzkiej.
Pani Marzena pyta, witam, czy podlać dzisiaj iglaki przed tymi mrozami? Pozdrawiam.
Ja również pozdrawiam. Powiem szczerze, że jest, no bynajmniej tam, jak ja dzisiaj jecham samochodem, jest ogólnie bardzo dużo wody w glebie teraz.
Ja też zauważyłem, na Żuławach to niby normalne, ale tam w tych wszystkich rowach melioracyjnych, w których nie
wszystko
było wody,
stoi.
Wszędzie stoi woda i stoi woda na polach, także musiało jej dość dużo wpompować się w glebę.
Ja myślę, że jeżeli pani ma taką glebę w ogrodzie, która jest dosyć pulchna i fajnie przyjmuje wodę, to jak najbardziej można podlać, na pewno to nie zaszkodzi, tak? Dlatego, bo zawsze mówimy, że te wszystkie iglaczki, te tuje, to są rośliny, które potrzebują naprawdę dużo wody. i również zimą. One nie są przystosowane do tak aż długiego okresu spoczynku. Także spokojnie można, na pewno nie zaszkodzi. Ale jeżeli to jest taka, że tak powiem, gleba, jak no, taka troszkę przybita, to może po prostu spłynąć i też proszę się nie zdziwić, dlatego, bo jest dosyć dużo wody w glebie teraz.
Pan Krzysztof pyta, czy można rozmnażać borówki amerykańskie? Jak? Pozdrowienia.
Dziękuję bardzo i wzajemnie. Ja myślę, że borówki amerykańskie, jeżeli już w ogóle rozmnażać, to tylko i wyłącznie drogą wegetatywną, czyli przez pobieranie sadzonek. I wtedy tylko w ten sposób mi się wydaje, że możemy zachować tą samą odmianę, ten sam smak, tę samą wielkość, nie przez nasiona. Ale nie wiem, jak to jest, dlatego, bo powiem szczerze, że większość odmian borówki amerykańskiej to są zarejestrowane odmiany i tam, żeby nie było jakiejś większej draki, że ktoś jakieś nielegalne rozmnażanie popełnia. Ale ja myślę, że spokojnie można spróbować po prostu pobierać sadzonki. Tylko przez sadzonki, na pewno nie przez nasiona.
Panie Krzysztofie, no, życzymy udanych eksperymentów w dziedzinie rozmnożenia borówki amerykańskiej. 603-06-06-06 to jest SMS-owy numer do Radia Gdańsk. Jeszcze z pytaniami kilka minut nam zostało tego pierwszego w nowym roku programu. I pewnie wszyscy sobie zadają, albo wiele osób podjęło noworoczne zobowiązania. Na przykład w tym roku wyhoduje największą dynię. Bo, no bo co można teraz robić? Tak naprawdę to teraz to człowiek przeżywa, prawda? Szuka w literaturze fachowej, w internecie inspiracji, pomysłów na to, co posadzić. Nasz kolega tutaj się już czai na sadzonki pomidorów. Tak. Zastanawia się, tak, jakie odmiany wybrać.
Tak, może państwo nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale tacy wariaci jak my już dawno marzymy, jeszcze nawet rok się nie skończył, a my już myślimy o tym, co będziemy sadzić i potem jeść i również zrywać do wazonu w przyszłym roku. Ja chciałam państwa zaprosić bardzo serdecznie już po wybór właśnie pomidorów, bo w zeszłym roku już tak na początku, w marcu chyba już nie było tych już takiej dużej różnorodności, jeżeli chodzi o odmiany. U mnie w sklepie ogród Bellingham i są póki co i pomidory szczepione i nieszczepione, ale może ich nie być tak już, że tak powiem, za miesiąc lub dwa. Także
ale
proszę
to
sobie
w charakterze
zobaczyć.
One są nasiennej, czy też sadzonkowej?
Nie, sadzonkowej. Teraz należałoby je zamawiać i one będą wszystkie wysyłane dopiero po 10 maja, bo oczywiście pomidory boją się przymrozków i one dopiero będą wysyłane tak gdzieś 10-15 maja, żeby ludzie
czyli
mogli
czekamy do zimnej zoszki, czekamy, nie ma wyjścia.
Tak, nie, dlatego proszę się nie martwić teraz zamawiając, czy u mnie, czy w innych sklepach, proszę się nie martwić, że nagle przyślemy państwu te roślinki, nie będziecie mieli co z nimi zrobić. Nie, nie, nie. To są tylko takie, że tak powiem, zapisy takie wczesne.
Opcja taka. Tak.
Taka opcja, bo potem po prostu, no w zeszłym roku nie było, bo to są takie dosyć jeszcze mało w Polsce znane rzeczy, właśnie te pomidory szczepione. Ja uprawiałam u siebie w zeszłym roku pomidory szczepione i były naprawdę, no, pięknie owocowały aż do października, więc na pewno ja też się na nie pokuszę i w tym roku. No ja mam dojścia, że tak powiem, więc ja nie muszę wcześniej zamawiać, ale wiem, że w zeszłym roku dosyć dużo było takich zawiedzonych osób, że już ich nie ma. Także jak najbardziej. Ale jeżeli chodzi o postanowienia na nowy rok, to ja też bym chciała, żeby to ogrodnictwo, na pewno państwo też mają swoje życzenia, właśnie tak największa dynia, najdłuższa marchewka, to jest wszystko super, ale to jest troszkę takie ego, prawda? Takie podbudowanie
naszego
ego.
I trzeba pamiętać o tym, co spotkało Miczurina, prawda? Że zginął spadając z truskawki.
Właśnie, nie możemy sobie nic złamać spadając z naszych warzyw, ale też pamiętajmy nie tylko o sobie, jeżeli wychodzimy do ogrodu. Pamiętajmy przede wszystkim o tym, że ogród jest częścią naszej planety. Spójrzmy na to wszystko, bo już w dzisiejszych czasach wiemy przecież, już wiemy, że jesteśmy jedną planetą i na której wszystko od wszystkiego jest bardzo zależne. Także starajmy się, żeby to, co robimy w ogrodzie, nie było tak strasznie, nie wpływało tak strasznie źle, bo no niestety ogrodnictwo jest jednym z tych przemysłów, z tych hobby, nie wiem jak to też określić, które negatywnie wpływają na nasze środowisko, na naszą planetę. Pamiętajmy na przykład, że no, czy my naprawdę musimy w naszych małych ogrodach używać tyle chemii? Już pal licho, używają chemii, wiadomo, rolnicy, ogromne koncerny przemysłowe, spożywcze, które muszą nakarmić te 7,5, nie wiem ile tam u nas jest na naszej ziemi ludzi, czy to teraz jest miliardów, tak? To się tak mówi. 7,5 miliardów ludzi wykarmiają. No to tego nie damy rady tego odwrócić. Ale w naszych własnych ogródkach przecież możemy robić, co chcemy. Więc naprawdę to używanie takich dużych ilości chemii to nie jest konieczne. To nie jest konieczne. Spróbujmy może w tym roku po prostu troszeczkę bardziej zadbać o naszą planetę, a na pewno bardzo nam się to będzie opłacało i to my na tym najbardziej skorzystamy. Bo jeżeli chodzi o uprawę na przykład warzyw albo owoców, tego co jemy, no to te one owoce będą niezatrute, będą o wiele bardziej wartościowe, będą pyszne. No ja teraz opowiadałam właśnie tutaj przed wejściem do studnia, jak pyszna jest nasza kapusta kiszona, jak pyszne są ogórki, które sami kisiliśmy, ale one są bez użycia jakiejkolwiek chemii. Dlatego bo pamiętajmy, że nawozy sztuczne wpływają na nierównomierny i taki no sztuczny wzrost wielu roślin, więc te ogórki potem czasami są w środku puste. Jeżeli na przykład bierzemy taki kiszony ogórek, wkładamy sobie do buzi i nam to wszystko wybucha, jesteśmy cali mokrzy, dlatego, bo ten ogórek w środku jest pusty i tam była woda. To
trzeba
wszystko od czegoś pokroić. Zależy. Słucham?
Trzeba było najpierw pokroić, a nie żarłocznie się rzucać.
Och, na ogórki zawsze się żarłocznie rzucam i również na kapustę kiszoną.
Pani Grażyna, pani Kasiu, całą ścianę mojego domu pokrywa bluszcz. Chciałabym nim okryć wiatę samochodową, żeby ją trochę zamaskować. Jak rozmnożyć ten bluszcz? Proszę o radę.
Bardzo, bardzo łatwo.
To jest tak proste,
bluszcz można akurat...
Początkujący.
Tak, bluszcz można bardzo łatwo rozmnożyć, właśnie pobierając sadzonki. Ja myślę, że teraz dajmy już mu odpocząć, ale na wiosnę, jak tylko nadejdzie marzec, ja myślę, w marcu proszę wziąć nożyczki ostre albo sekator i przyciąć takiej długości 7 cm, może sadzoneczki 7,5 cm. Od dołu łodyżki usunąć wszystkie liście. Oczywiście zawsze obcinamy pod węzłem, czyli pod miejscem, z którego wyrasta następny listek. Na górze zostawić góra 3 listki, to tylko listki, jeżeli są malutkie, bo tak jak mówię, musi być równowaga pomiędzy tym korzeniem, którego nie ma, a pomiędzy tą częścią zieloną. I powkładać do doniczek, które można wypełnić podłożem takim zakupionym w sklepie, pomieszanym z czymś, co mocno otworzy to podłoże, żeby tam woda się, broń Boże, nie zatrzymywała, bo wtedy mogą zgnić te sadzoneczki. Więc ja dodaję właśnie jakiś piasek albo jakiś żwir. Ja kupuję gryt dla gołębi w sklepie, dla gołębiarzy. Po prostu coś, żeby rozluźnić tą ziemię. To jest, taka ziemia jest zawsze fajna właśnie dla jakichkolwiek sadzonek, bo na wiosnę się bierze dużo różnych sadzonek, pobiera również z pelargonii, dużo sadzonek z roślin, które stoją na naszych parapetach w domu i wszystkie te roślinki można spokojnie rozmnażać właśnie za pomocą sadzonkowania, ale muszą one być w bardzo przepuszczalnej glebie, żeby ta woda tam nie stała, żeby one nie gniły. I w ten sposób te bluszcze można rozmnażać, tylko bluszcz jest rośliną, która się nie boi chłodu, więc można to gdzieś na zewnątrz
taki, co zostaje po ziemi się, takie gałązeczki, to
jeżeli,
jego pędy.
Oczywiście,
i wypuszczają, albo wystarczy podsypać go lekko z wierzchu i on już tam potem ciach. I
tak, tylko że jeżeli on jest na ścianie, to może nie mieć żadnych korzeni.
Ono to może nie mieć. Bo ja miałem takich, który się po płocie rozpościerał i on się bardzo lubił sam niemalże ukorzeniać i potem takie odcinki już dłuższe, bo takie 50-centymetrowe wręcz już
gotowe. Jeżeli on ma korzeń, to spokojnie można dłuższy odcinek odciąć i już posadzić jako po prostu roślinę. Także nie powinna mieć pani problemu z sadzonkowaniem tego bluszczu. Życzymy powodzenia i życzymy, żeby pani w tym 2017 roku pokrył ten bluszcz jak najbardziej wiatę garażową.
Pani Ewa pisze, my planujemy dosadzić krzaki dla ptaków i nie ścinamy kwiatów, ziół, zostawiamy je dla motyli i pszczół. No i zgodnie twierdzimy, że nasz ogród nie jest zaniedbany, tylko przyjazny naszym braciom mniejszym.
I na pewno piękny.
Teraz jeżę, żeby się nie obudziły za wcześnie. Bo wyjdą i będzie draka.
Żeby się nic nie obudziło za
gołębią wcześnie. Też trzeba powiedzieć, że na razie nie jest czas na rozmnażanie, a widziałem jednego z takiego jurnego gołębia, który próbował dopaść
Tak, podobno gołębicę. Są, gołębie podobno się rozmnażają. Słyszałam właśnie od pana znajomego, który ma gołębie, że jest pełno jajek i trzeba je zamieniać na jakieś jajka, nie wiem, to wszystko gołębiarze wiedzą, o czym mówią, ja nie wiem, ale zamieniają na jakieś jajka fałszywe. Ale to prawda, teraz czekamy na to, żeby ta zima jednak przyszła. Ale zimą też nie zapominajmy jednak o ptakach, tak? Bo ptaki nie pójdą spać zimą. Ptaki będą potrzebowały naszej pomocy. Ja u siebie na Facebooku i na moim blogu tam staram się podawać różne przepisy na różne takie wysokoenergetyczne przysmaki dla ptaków. Dlatego, bo pamiętajmy, że zimą nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tym ptakom troszeczkę rozdrobnić. Jeżeli kupujemy na przykład słonecznik łuskany, no to już wrzućmy go do tego blendera, rozdrobnijmy go troszeczkę, żeby on to był takie mniejsze kawałki i z tym smalcem to pomieszajmy i wywieźmy to jako przysmak, bo one będą miały i tak wystarczająco roboty, żeby w ogóle tę zimę przetrwać, to po co dawać im jeszcze dodatkowo pracy, żeby rozdrabniać jakieś tam nasionka. Oczywiście należy również dawać nasionka czarnego słonecznika w łuskach, no jak największa różnorodność oczywiście dla ptaków jest najlepsza, bo każdy ptak jednak coś innego. Jakieś jabłuszka, orzeszki ziemne, no dużo różnych jest teraz w sklepach, to też naprawdę od czasu, jak zaczęliśmy prowadzić program, to
są gotowe mieszanki.
bardzo się dużo, bardzo dużo nowych rzeczy się pojawiło i właśnie jeżeli chodzi o karmienie ptaszków, ale również właśnie o nawozy, bardzo dużo nawozów naturalnych się pojawia w sklepach i nie tylko ten, nie tylko ta mączka rogowa, która pojawia się w kwietniu w markecie, ale dużo różnych fajnych. Także warto czytać, co jest w sklepach na półce. Proszę Państwa, warto czytać, co tam jest w tych nawozach.
Pierwszy program w nowym 2017 roku. Katarzyna Bellingham, dziękuję bardzo.
Ja dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.